Witajcie, chwała Bogu. Nie ukrywam, że to miejsce jest szczególne i ilekroć się tutaj wychodzi, to faktycznie można czuć szybsze bicie serca, a dzisiaj, szczególnie kiedy trwało to uwielbienie, to tak wszystko zaczęło w mojej głowie pracować i mówić mi, że muszę zacząć od końca, bo tak to jest, że mamy poukładane pewne jakieś notatki i tak dalej. Ja jestem taką osobą, która jakby tutaj miała paść, to ktoś mógłby tutaj przyjść, wziąć te notatki i gdyby je przeczytał, to może powiedzieć, że to jest gotowe kazanie. I tak na wszelki wypadek zawsze to robię. Niemniej jednak dzisiaj czuję, że muszę wam powiedzieć o mojej wewnętrznej duchowej bitwie, która toczyła się przez ostatnie miesiące. I tak naprawdę ta bitwa, te różne myśli doprowadziły mnie do miejsca, gdzie powstało to, czym chciałbym się dzisiaj podzielić. Powiem wam, że początkiem tego roku na budowę naszego domu trafił pewien człowiek, który niesamowicie był przekonywujący, ale ostatecznie, żeby całą tą historię długą skrócić, bo trwało to dość kilka miesięcy, jak tak razem współpracowaliśmy, był taką osobą, która robiła wszystko, by czerpać zawsze jak największe zyski. Ja że znowu lubię nie tylko kupować jak najtaniej, to jeszcze w dobrej jakości, więc bardzo szybko musieliśmy się rozstać, no ale że rozpoczął pewne prace, no to tak i też jego stan zdrowia nie pozwalał na kontynuację tego, to tak musieliśmy przez te wiele miesięcy chcąc, czy nawet nie chcąc współpracować. I powiem wam, to była niesamowita szkoła, bo wyjrzałem w siebie i zobaczyłem, że tak daleko do ideału. Bo byłem raz, że byłem zły sam na siebie, że w ogóle tak to wszystko wyszło, że zgodziłem się, że nie przeanalizowałem tego dokładnie, tak jak zawsze to robię i zawsze liczę te koszty i tak dalej, porównuję oferty, no bo przecież to jest normalne, to jest normalne i wszyscy to robią, ale szczególnie ja, ze względu też i na moją pracę i tak dalej, jakieś doświadczenie handlowe. No i powiem wam, że w mojej głowie były takie negatywne myśli odnośnie tego człowieka. I tak biłem się z myślami wielokrotnie wieczorem. Marek, to nie jest Boży charakter. Ty nie powinieneś tak myśleć, ale niemniej jednak znowu te myśli. I tak dalej, i tak dalej. Tak to toczyło się miesiącami i różne sytuacje życiowe, czy w domu, czy nawet w pracy, słuchajcie, potwierdzały mi to, że ze mną jest coś chyba nie tak. Ja mówię nawet do żony, słuchaj, ze mną jest coś nie tak. Jestem chrześcijaninem, chodzę do dobrego, wspaniałego kościoła, ale w mojej głowie po prostu są myśli, których nie powinno być. No i chwała Bogu za Boże Słowo, bo pewnego wieczoru, kiedy jakiś taki byłem wykończony właśnie, nie fizycznie, bo fizycznie to jeszcze dzięki Bogu mam naprawdę dużo siły, ale tak psychicznie byłem już wykończony i czasem jak nie wiem, co czytać, to zawsze idę do listu Jakuba. To jest list, który po prostu otwieram i czytam i tak na nowo zawsze zaczynam oddychać. No i trafił tak wprost przed moje oczy fragment z drugiego rozdziału od 8 wersetu, gdzie czytamy: jeśli wiernie i zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, masz kochać swojego bliźniego tak, jak siebie samego, postępujecie szlachetnie. Jeśli natomiast wyróżniacie jednych kosztem drugich, popełniacie grzech i w świetle prawa jesteście przestępcami. Bo gdyby ktoś zadość uczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszenia całości. Ten bowiem, który powiedział, masz nie cudzołożyć, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. Mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. I ten ostatni werset tak mocno zaczął pracować, że przez kilka tygodni myślałem o tym, że ten, kto nie okazał miłosierdzia, nad takim człowiekiem odbędzie się sąd też bez miłosierdzia. I następnie to stwierdzenie, miłosierdzie przezwycięża sąd. I gdy tak przygotowywałem się do tej usługi, to nawet natrafiłem na takie miejsce, gdzieś chyba w pierwszym liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi tam, że jeśli mamy kogoś sądzić, to jedynie tych, którzy są w kościele, w zborze, oczywiście parafrazuję, a tych, którzy są poza kościołem, poza zborem, sądzić będzie Bóg. Tak więc zacząłem rozumieć to, że nie powinienem w ogóle wchodzić w takie rzeczy jak osądzanie jakichś innych ludzi, szczególnie ludzi, którzy jeszcze osobiście nie poznali Boga i którzy po prostu no, żyją gdzieś tam sobie. To nie moja rzecz, to nie moja sprawa. No, po prostu podjąłem pewne złe decyzje i powinienem pójść dalej. Niemniej jednak właśnie z tym krokiem w przód, nie wiem jak u was, ale u mnie jest ciężko, że czasem pewne rzeczy, które jak coś zrobię nie tak, coś pójdzie nie po mojej myśli, to potem tak we mnie pracuje. Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak widzę wyraźnie, że wszelką ocenę, osąd innych ludzi, tak naprawdę szczególnie ludzi, którzy są jakby spoza zboru, którzy nie są wierzący, powinienem zostawić Bogu i iść dalej. No i tak to wszystko pracowało we mnie, aż doszedłem do takiego miejsca, że koniecznie muszę podzielić się o tym, co o takiej, może nie tyle co o walce duchowej i o myślach, ale o tym, by być ostrożnym w ocenianiu i w osądzie innych ludzi. Bo co ciekawe, Biblia naprawdę dużo o tym mówi. Ale zanim przytoczę takie gotowe, wspaniałe przykłady z Bożego Słowa, to chciałbym przytoczyć coś, co ciekawego krąży w mediach społecznościowych już blisko od 6 lat. Taka historia o bezdomnym pastorze. I to jest swego rodzaju taki, nazwijmy to, łańcuszek internetowy, który przekazuje taką mądrą i pouczającą opowieść. Myślę, że wielu z was gdzieś tam mogło to czytać. Ale jedynym mankamentem całej tej historii jest to, że nie ma dowodów na jej autentyczność. Niemniej jednak jest bardzo ciekawa, bo zgodnie z tą opowieścią pastor przebrał się w ubogie ubranie, takiego bezdomnego. Kiedy mówię o kimś ubogim, to mam na myśli takiego człowieka bezdomnego, brudnego, takiego, którego być może byśmy nie zaprosili do domu. I po prostu pojawił się w swoim nowym kościele. Był około 30 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa i prosił napotkanych ludzi o to, aby dali mu jakieś drobne na jedzenie. I co ciekawe, większość z tych przybyłych na zgromadzenie no, ignorowała go i nawet nie próbowała nawiązać z nim kontaktu. Poszedł do kaplicy, usiadł z przodu. Szybko jednak został poproszony przez te osoby witające, aby zechciał usiąść z tyłu. Pozdrawiał ludzi, ale w odpowiedzi był tak pozdrawiany takimi nieobecnymi, wrogimi spojrzeniami. A ludzie w zasadzie patrzyli na niego z góry i osądzali go. I kiedy skończył się czas uwielbienia, kiedy na podium wyszli starsi zboru, by przywitać nowego pastora, no to właśnie został poproszony nowy pastor. Nie rozumiem do końca w tej historii, dlaczego wcześniej nie byli ze sobą, że tak powiem, dogadani, że wcześniej się nie spotkali. I wszyscy tak oczekują, no i wstaje właśnie ten człowiek, brudny, w takim potarganym ubraniu. I z tych tylnych ławek przyszedł do przodu, gdzie wszedł na podwyższenie i rozpoczął od przeczytania fragmentu z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału, 34 wersetu. I przeczytam wam ten fragment. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam was, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Po przeczytaniu tych kilku wersetów, ten nowy, ale nieco brudny pastor spojrzał na to zgromadzenie i opowiedział, czego tak naprawdę doświadczył tego poranku, kiedy przyszedł do tego kościoła. I wielu ludzi było zawstydzonych, niektórzy płakali. I pomyślałem sobie, że bez względu na całą autentyczność tej historii, widzimy i rozumiemy, jak bardzo można się pomylić odnośnie drugiego człowieka. Nie wiem, czy to dostrzegacie. Nieraz w telewizji słyszałem historię ludzi, którzy znaleźli się na ulicy, a wcześniej mieli dobrze prosperujące firmy. Mieli wielkie domy, mieli dobrze poukładane życie, ale coś poszło nie tak i znaleźli się na bruku. I drogi bracie, droga siostro, pomyśl, jakbyśmy się w ogóle zachowali, gdyby dziś do naszej kaplicy przyszedł ktoś ubogi, osoba, która prosiłaby cię o drobne na jedzenie, a na dodatek wokół niej roznosiłby się niemiły zapach. Nie byłaby to komfortowa sytuacja, domyślam się. I no, różne myśli mogłyby się pojawić w naszych głowach. Może co on tutaj robi? Dlaczego tak brzydko pachnie? Czego w zasadzie chce? Gdy popatrzymy do Nowego Testamentu i na przykład jaki daje nam Jezus, w wielu miejscach widzimy wyraźnie, że Jezus nie śpieszył się z oceną człowieka. Raczej postępował zgodnie z proroctwem, które wypowiedział o nim Izajasz, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota gasnącego nie dogasi. Takim był nasz Pan i takim Go możemy widzieć w wielu miejscach. Taką bardzo znaną historią jest ta z 8 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie czytamy o tym, jak przyłapano pewną kobietę na cudzołóstwie i znawcy prawa, faryzeusze przyprowadzili tą kobietę i postawili wobec wszystkich ludzi w synagodze. I jakże to musiała być zawstydzająca sytuacja. Pomijam fakt, że chłop się stracił. To jest niezrozumiałe. Biedne kobiety w całej tej sytuacji. No niemniej jednak powiedzieli do Jezusa, żeby przemówił, żeby powiedział, co on o tym sądzi. No i czytamy, już otwieram Ewangelię Jana, 8 rozdział od 4 wersetu, gdzie mówi tak. I powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus: Ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus tak naprawdę wystawiony na próbę zwrócił się do tych wszystkich ludzi w tej synagodze, w tej sytuacji pełnej napięcia, bezpośrednio do ich serc. Z takim stwierdzeniem: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Myślę sobie, że niektórzy ludzie już byli gotowi, by dokonać tego sądu. Niektórzy już pomału szukali kamieni, a Jezus mówi: zaraz, zaraz. Czy tu są sami święci, czyści ludzie? Czy nikt z was nigdy nie zgrzeszył? Czytamy, że Jezus pisał po ziemi. Jest to dość zagadkowe. Niektórzy twierdzą, że Jezus pisał grzechy tych ludzi. Nie wiem, nie mamy na to dowodów. Niemniej jednak same słowa Jezusa wystarczyły, by ci ludzie zaczęli trochę myśleć nad swoim życiem. Bo czytamy, że zaczęli powoli wychodzić od najstarszego. Czyli od tych ludzi, którzy mieli największe życiowe doświadczenie, którzy niejedno przeszli, zobaczyli, że no niestety nie byłem zawsze idealny, nie byłem zawsze doskonały. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że też kiedyś zgrzeszyli, że też złamali prawo Mojżesza. I bardzo interesujące jest to, że Jezus pobudził nie tylko ich świadomość, ale nawet sumienie. Bo być może wielu z nich uświadomiło sobie, że przecież właśnie zgodnie z tym prawem, na które oni się powołują, być może wielu z nich już musiało być martwych, ale żyją tylko dlatego, bo nikt nie wyegzekwował tego prawa wobec nich. Nikt właśnie nie postawił ich w takiej sytuacji pośrodku wielu ludzi i nie powiedział, słuchaj, ty zgrzeszyłeś w taki sposób. Pewnie tak było. Wielu z nich właśnie żyło tylko dzięki temu, że nikt nie odkrył tego, że zgrzeszyli. W innej sytuacji Jezus powiedział, przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Tą wypowiedź należy dobrze zrozumieć, bo dla wielu ludzi, którzy mają problem z grzechem, staje się to taką pierwszą linią obrony. Ta wypowiedź może być taką dobrą wymówką dla grzesznika, no bo kto dał ci prawo, żeby mnie osądzać? Moje życie to moja sprawa. Niemniej jednak należy popatrzeć szerzej na kontekst tego fragmentu. To jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 1 do 5 wersetu. Jezus mówi, przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz w oku swojego brata, drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Kolejny znany fragment. I co ciekawe, Jezus odnosi się tutaj do ludzi, którzy w mojej ocenie są skłonni do osądu, ale ich życie nie jest doskonałe. W skrócie, odniósł się po prostu do hipokrytów. Mówi o tych, którzy stosują podwójne standardy, którzy nie potrafią rozprawić się z własnym grzechem, ale pouczają innych. Myślę, że właśnie do takich ludzi te słowa skierował Jezus. I widzę tutaj dwa takie ważne aspekty w tych 5 wersetach, że Jezus przekazuje taką ważną myśl. Nie osądzaj innych, będąc zarazem hipokrytą. I co najważniejsze, pozbądź się grzechu ze swojego życia. Jezus nie mówił o tym, że nie możemy zwracać uwagi komuś, kto grzeszy. Mówił raczej o tym, że nie możemy być hipokrytami i krytykantami. Jeśli chcemy osądzać innych, sami musimy być doskonali. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja się wzdrygam na samą myśl, gdy czytam ten werset, gdzie jest napisane, że normy, według których sądzicie, odniosą się i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Wiecie, w mojej pracy często konstruktorzy właśnie odnoszą się do norm, gdy dochodzi do jakichś tam trudnych sytuacji technologicznych, technicznych. Często właśnie bazujemy na normach i skoro norma mówi tak, to jakiś proces technologiczny należy wykonać w taki sposób, jaki mówi to norma. I teraz jeśli ja kogoś osądzam w danej sytuacji i powiedzmy za miesiąc czy za trzy w tej sytuacji zachowam się niewłaściwie, to tą samą miarą osoba, którą osądziłem, może również i mnie osądzić. Kiedy tak przenika moje serce, mój umysł, to powiem wam, że już wolę nikogo nie osądzać. Niemniej jednak potrzeba w tym Bożej mądrości. No bo widzicie, skoro ja odniosę jakąś pewną normę do kogoś, jakiś standard, to ta osoba również tych samych standardów i tych samych norm będzie oczekiwać ode mnie. Zatem, tak jak powiedziałem, jeśli chcemy osądzać innych, sami musimy być doskonali. Ale też z tego miejsca muszę podkreślić, że upomnienie brata czy siostry w miłości nie jest złe, bo to też służy doskonałości. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, również w 18 rozdziale od 15 wersetu takie słowa. Posłuchajcie. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Tak więc, jeśli mamy już kogoś sądzić, oceniać, to róbmy to w biblijny sposób. Najpierw sam na sam. To znaczy, nie musisz rozpowiadać innym wierzącym, napotkanym o czyimś grzechu. Załatw tą sprawę osobiście. Jak to nie pomoże, to weź drugiego brata. Tak tu jest napisane. Abyś miał świadka. A jeśli to nie pomoże, no to zwróć się do starszych, do pastora. Również tą sprawę postarajcie się załatwić. No jak już wtedy nic nie pomoże, no to okej. Potraktuj go jak poganina, tak jak mówi Boże Słowo. Ciekawe jest to, to jest bardzo, bardzo takie interesujące i ma taki wymiar pragmatyczny, jak patrzymy do Bożego Słowa, że te wskazówki możemy brać do naszego życia, tu i teraz. I wiecie dlaczego? Dlaczego Biblia dzisiaj jest uniwersalna? Bo Bogu zależy na życiu człowieka. Jestem o tym przekonany, że gdyby było inaczej, Jezus by nie przyszedł na ziemię, a chociażby wspomniana ta kobieta, która została przełapana na cudzołóstwie, musiałaby zginąć. Podobnie każdy z nas ostatecznie musiałby ponieść śmierć, ale dzięki łasce Bożej żyjemy. Amen? Alleluja. I Bóg pragnie, by ci, którzy Go jeszcze nie poznali, przyszli do poznania prawdy, że jedynie tylko w Jezusie jest zbawienie. Alleluja. Wiecie, kiedyś, gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, Jezus postanowił pójść do Jerozolimy. I akurat tak zechciał, żeby nie iść naokoło, to postanowił przejść przez Samarię. I posłuchajcie, co się tam wydarzyło. To jest opisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od 52 wersetu. Nawet możemy od 51. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Jakub i Jan, oni byli naprawdę nadgorliwi. I niesamowite jest to, że chcieli już ściągać ogień z nieba, a Pan Jezus dał takie proste rozwiązanie. Pójdziemy do innej wioski. Tu nas nie przyjmą, no to dobrze, pójdziemy dalej. Wiecie, Żydzi mieli duży problem z Samarytanami. Nawet twierdzili, że nie mają z nimi nic wspólnego. Wyczytałem, że w latach 721, 715, 680, ale przed naszą erą oraz w połowie VII wieku przed naszą erą sprowadzono do Samarii ludność z 5 północno-mezopotamskich prowincji. Mnóstwo ludzi sprowadzono tam do Samarii. I w tym również z takiej prowincji, z tej prowincji najwięcej Kutim. I Żydzi z tego powodu często nazywali Samarytan Kuteńczykami. I w zasadzie w rejonie Samarii już w VII, VI wieku przed naszą erą dochodziło do takich małżeństw mieszanych, jak my to mówimy, co prowadziło do tego synkretyzmu religijnego, czyli tego mieszania się religijnego. Samarytanie z jednej strony chcieli czcić Boga Jahwe, pozostawili te miejsca kultu, ale oprócz tego przyszły inne bóstwa. I to tak wszystko się tam wymieszało, a Żydzi byli ortodoksyjni, byli radykalni i po prostu zaczęli traktować ich jak pogan. I nawet nie wiem, czy do dzisiejszych czasów tak nie, że do końca to stanowisko Żydów nie jest jakoś do końca uregulowane. To jest bardzo ciekawe, jak oni ich traktują dzisiaj. Niemniej jednak za czasów Jezusa po prostu traktowali ich jak pogan, jak obcych, jak ludzi, z którymi nie chcieli mieć w ogóle styczności, no ale skoro sam Pan Jezus chciał przejść przez Samarię, no to uczniowie nie mogli odmówić. I czytamy, że w obliczu tej niechęci Jakub i Jan byli gotowi rozkazać Bogu, aby z nieba spadł ogień. I pewnie mieli w pamięci te wydarzenia starotestamentowe, to, co stało się kiedyś z Sodomą i Gomorą, jak ogień z siarką dosłownie spadł na te miasta i one spłonęły. Jednak jak popatrzymy do Bożego Słowa, do Starego Testamentu, to myślę, że możemy stwierdzić, że nawet co do tych miast Sodomy i Gomory, Pan Bóg był cierpliwy i chciał uratować tych, którzy byli tam sprawiedliwi. Mowa o Locie i jego rodzinie. I ciekawe jest to, nie będziemy już może nawet wracać do tej historii, ale tylko wspomnę, że bardzo ciekawe jest to, że już w tej nocy, kiedy Lot razem z rodziną mieli opuszczać to miasto i Lot dostał szansę, by zabrać swoją najbliższą rodzinę. Myślę, że może nawet i przyjaciół, sąsiadów, ale przede wszystkim razem z Lotem i jego córkami mogli pójść zięciowie. I czytamy, że oni nie uwierzyli Lotowi. Nie uwierzyli. Poszedł sam Lot z żoną i córkami. Jak wiemy, niestety żona Lota obejrzała się za siebie, kiedy już byli za miastem. Nie wiem, czy to była tęsknota za tym życiem, co sprawiło, że popełniła taką decyzję. Niemniej jednak w tej chwili, gdy tylko spojrzała wstecz, zamieniła się w słup soli. I wiecie, ocalał Lot ze swoimi córkami tylko. Jak uświadomimy to sobie, co się wtedy rozegrało, to było straszne, to było przerażające. Nie wiem, ile ludzi mieszkało w tych miastach, ale oni po prostu dosłownie zostali pochłonięci przez ogień. Dla nich nie było ratunku, nie było łaski. Nie było wyjścia. I trzeba to podkreślić, że Jezus już działał inaczej. On nie przyszedł po to, by niszczyć, ale by ratować życie ludzkie. Jakub i Jan zapomnieli, jakiego są ducha. Ale dlaczego zapomnieli? Być może tylko dlatego, że ktoś nie chciał ich ugościć, nie chciał dla nich przygotować pokoju, nie chciał przygotować posiłku. I jak wiemy, niewielka iskra zapala las, ale czy my mamy prędko oceniać drugiego człowieka? Czy my musimy szybko wydawać osąd? Czy my nie powinniśmy sobie przypadkiem przypomnieć, jakiego jesteśmy ducha? Ja te słowa kieruję do siebie, bo ja wiem, jaką osobą jestem. Ja tak naprawdę muszę sobie przypomnieć, jaka jest moja tożsamość. I może to się wydaje takie banalne, ale w wielu tematach, w wielu naszych takich zmaganiach, jedyne, co musimy zrobić jako Boży ludzie, to przypomnieć sobie, jaka jest nasza tożsamość, jaki jest nasz charakter. Jesteśmy charakteru Chrystusowego. Powinniśmy postępować tak jak Jezus. Więc nie bądźmy prędcy w osądzie, w ocenie, bo Jezus tego nie robił. A dlaczego tego nie robił? Bo Jezus sam w sobie jest, był i będzie definicją miłości. Przyszedł okazać łaskę tym, którzy byli wykluczeni, odrzuceni, potępieni i zapomnieni. Interesujące, patrząc do Nowego Testamentu, jest to, że jedyną grupą społeczną, która wywoływała takie negatywne reakcje u Jezusa, byli tak zwani uczeni w piśmie. Znawcy prawa, faryzeusze, sadyceusze, czyli duchowi przywódcy ludu. Nie grzesznicy, nie cudzołożnicy czy złodzieje, ale uczeni w piśmie. I to jest naprawdę zastanawiające. A patrząc do tych niektórych fragmentów Bożego Słowa, wręcz no, uderza to, jak to jest, że ten, który kochał ludzi pogrążonych w grzechu, nie szczędził słów krytyki, a nawet potępienia w stosunku do kapłanów. Mówił o nich, na przykład w Ewangelii Mateusza, groby pobielane, na zewnątrz piękne, a wewnątrz kości zmarłych i wszelka zgnilizna. W innym miejscu biada wam obłudnicy, jeszcze inne miejsce tego, co głoszą, sami nie stosują. Biada wam ślepi przewodnicy. W Ewangelii Marka jest taki jeden dłuższy fragment, gdzie mówi: strzeżcie się znawców prawa, którzy pragną chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, domagają się pierwszych krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach. Pożerają oni dobytek wdów i dla pozoru długo się modlą. Można powiedzieć, taką laurkę wystawił im Jezus. Ogromna nagana. Rodzi się pytanie, co sprawiło, że ten, który mówił nie osądzajcie, pozwolił sobie na tak potępiający osąd. Wiecie, ten fragment niedawno, parę tygodni temu, w takich wspaniałych słowach bardzo dobrze oceniła Ewa Kamińska, żona naszego biskupa. I analizując postawę Jezusa w stosunku do uczonych w piśmie, napisała na swoim blogu coś takiego. Myślę, że szczególnym obrzydzeniem napawała Jezusa postawa tych, którzy mając poznanie Bożych praw, Bożego Słowa, Bożych obietnic i tajemnic, odwrócili się od serca Bożego ku obrzędom, ku religii, ku prawu. Już ani człowiek, ani Bóg nie byli dla nich ważni. A będąc powołanymi do ratowania ludzkich dusz, przehandlowali to święte powołanie na złoto, splendor i własną chwałę. Dało mi to bardzo do myślenia, bo pomyślałem sobie, skoro na uczonych w piśmie była tak wielka odpowiedzialność, to również myślę i dzisiaj na nas jest. Chociaż nie nazywamy siebie tak, ja bym siebie tak nie nazwał, że jestem uczony w piśmie, ale pomyślcie o sobie jako o ludziach, którzy są liderami w swoich domach, w miejscach pracy, w szkołach. Pomyślcie o tym, czy tego chcecie, czy nie. Ludzie was słuchają, patrzą na was. Ktoś nawet coś ciekawego ostatnio napisał odnośnie rodzicielstwa, że dzieci nie zawsze chcą cię słuchać, nie zawsze będą chciały ciebie słuchać, ale zawsze będą na ciebie patrzeć. I myślę sobie, że podobnie jest właśnie w życiu, że chociaż ludzie nie chcą słyszeć naszego świadectwa, może nie są zainteresowani tym, jak my przeżywamy relacje z Bogiem, niemniej jednak ciągle na nas patrzą. I to jest wielka odpowiedzialność. Podobnie jak właśnie była na tych przywódcach ludu, faryzeuszach, sadyceuszach, bez względu na to, jakie mieli poglądy, to jednak Jezus, który przenikał do głębokości serca, wiedział, że oni, jako ci, którzy mieli to ogromne poznanie, na pewno większe niż moje, odnośnie prawa, Bożego Słowa, Bożych tajemnic, mieli to wspaniałe rozeznanie, połączone szczególnie ze Starym Testamentem. I jakby wobec tej wielkiej wiedzy, w zasadzie drugi człowiek często nie miał dla nich jakiegoś większego znaczenia. Po prostu myślę, że nawet byli pyszni i ludzkie życie tak do końca się dla nich nie liczyło. Lecz właśnie, nie wiem, może to złoto, to co mogą czerpać ze świątyni, przez tych ofiar. Kochani, jako ludzie, którzy nazywają siebie wierzącymi w Jezusa Chrystusa, myślę, że powinniśmy szczególnie wyczulić, uwrażliwić nasze serca w tym temacie oceniania czy osądzania. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na siebie nawzajem, bo jeśli się znajdzie coś, co mógłbyś zarzucić swojemu bratu, co mógłbyś zarzucić mi, to właśnie wiele zależy od Twojej reakcji. Jeśli będziemy postępować w ten biblijny sposób, jeśli będziemy najpierw rozmawiać sam na sam, będziemy stosować te kroki, o których mówi Boże Słowo, wierzę, że będziemy postępować właściwie. To nasze wspólne przebywanie tutaj, ta społeczność, którą mamy, nasze relacje, a także relacje z innymi ludźmi spoza Kościoła właśnie zależą od naszej postawy. I można powiedzieć, że ten krótki temat bardzo szybko wyczerpałem. Ale dziś chciałbym was, moi drodzy bracia, drogie siostry, słuchacze, zachęcić do takiego wejrzenia w siebie. Ja też musiałem zrobić taki niemały bilans sumienia, zbadać swoje serce, ale zachęcam również was do tego, czy przypadkiem nie ma w waszym życiu takich osób, które osądziliście, może przekreśliliście, a może powinniście postąpić zupełnie inaczej. Może powinniście szukać drogi do porozumienia, szukać drogi, by się spotkać, by porozmawiać. Samo ocenianie czy osąd w sumie nie jest zły, o ile potrafimy to w miłości zaadresować do osoby, która postępowała bądź postępuje niewłaściwie. Wiecie, finał tej mojej historii z tym człowiekiem, o którym opowiadałem, tak naprawdę miał miejsce w tym minionym tygodniu. I przyznam wam się szczerze, że do samego końca niemalże myślałem, że powiem temu człowiekowi: chłopie, ale żeś nawymyślał, żeś tak nakłamał normalnie. Jak to wszystko przeanalizowałem, to jak możesz tak postępować? Ale potem nie. Mówię, po co? Po co? To nie moja sprawa. Już jakoś tak wierzę, że to z Bożą pomocą przyszło takie uwolnienie. I ciekawe jest to, że pewnie ten człowiek w żaden sposób nie był jakoś związany, ale jedyną osobą w tej relacji, która miała problem, byłem ja sam, moi drodzy. To we mnie pracowało te różne myśli, ale dzięki Bogu zrozumiałem, że należy odpuścić, że należy to załatwić po Bożemu, porozmawiać, na spokojnie wyjaśnić, tak żeby też nie być zgorszeniem, żeby być świadectwem. Żeby nie było właśnie takich sytuacji, że ktoś potem powie: a ten człowiek chodzi do Elimu, ale normalnie na taki cięty język, taki choleryk i tak dalej. Tak więc, moi drodzy, czy oceniacie innych ludzi? Czy osądzacie? Zbadajcie swoje serca. Jeśli robicie to niewłaściwie, nie po Bożemu, jeśli nie macie na tyle jakby odwagi, by skonfrontować się z drugą osobą, to zachęcam cię do tego, abyśmy w cztery oczy wyjaśniali sobie te różne sprawy, abyśmy też prosili Boga o taką wolność, o pokój, aby w naszych sercach zawsze panowała miłość, abyśmy nie dążyli do swojego, aby to zawsze moje było u góry. Nie. Kochani, tak zachęcam was, abyśmy powstali, abyśmy się modlili, abyśmy tak przynieśli właśnie przed Boże oblicze nasze życie. Bo wierzę, że te proste prawdy Bożego Słowa, które dzisiaj, wierzę, mogliśmy usłyszeć, one służą temu, byśmy byli po prostu doskonali. Byśmy byli z dnia na dzień coraz lepsi, by nasze rodziny coraz lepiej funkcjonowały, by my jako Kościół, żebyśmy mieli ten wspaniały, dobry czas, a żeby inni wręcz pragnęli drzwiami i oknami tutaj wchodzić i by chcieli mieć z nami relacje. Oby tak zawsze było. Halleluja, dobry Panie, tak, jestem Ci wdzięczny za Twoje słowo, dziękuję Ci za to, że to Twoje słowo przenika moje serce i pokazuje często, jak niedoskonałym człowiekiem jeszcze jestem, jak jeszcze wiele wymaga poprawy. Tak modlę się o to, abyśmy my jako Kościół, jako bracia i siostry, wszyscy, którzy tutaj są, mogli przyjąć to słowo. Byśmy mogli zrozumieć, że drugi człowiek też w Twoich oczach jest ważny, że każde życie ludzkie jest ważne, że Ty kochasz każdego. Panie Jezu, tak modlę się o to, abyśmy nie byli tacy prędcy w osądzie, w ocenianiu innych, bo Panie Jezu, Ty taki nie byłeś. Ty raczej patrzyłeś właśnie na tych, którzy mieli być przywódcami. To Ty ich, Panie Jezu, karciłeś, korygowałeś, bo oni tym swoim doświadczeniem i swoją wiedzą nie potrafili podzielić się z drugim człowiekiem. Nie potrafili pokazać Twojego serca. Panie, obyśmy byli właśnie takimi ludźmi, którzy są Twojego serca, Panie. Którzy potrafią miłować, którzy potrafią się pogodzić, którzy szukają Bożych rozwiązań, którzy potrafią w pokoju rozmawiać, Panie. Panie, daj nam takie serca, Panie. Oczyszczaj nas, Panie. Uzdrawiaj to, co chore, Panie. Dotykaj się naszych ust. Panie, żeby żadne nieprzyzwoite słowa, jakieś przekleństwa, obmowa, aby to nie wychodziło z naszych ust, Panie. Tak, proszę Cię. Aby to, co czyste, co miłe, co się Tobie podoba, Panie Jezu, co jest błogosławieństwem dla innych, co buduje, Panie, niech to jest na naszych ustach. Niech to przenika nasze domy, nasze szkoły, pracę, gdziekolwiek jesteśmy, Panie. Nie ocenianie, nie osąd. Modlę się o to, Panie, byśmy raczej potrafili być wsparciem, byśmy potrafili wskazać kierunek, szczególnie dla tych, którzy Ciebie nie znają, którzy nie mieli okazji Cię poznać, którzy nie mieli okazji być wychowani w chrześcijańskiej rodzinie, którzy nie mają dobrych wzorców, Panie. Obyśmy byli dobrymi wzorcami, Panie. Obyśmy im potrafili wskazać na Ciebie, Jezu. Daj nam takie serca. O to Cię prosimy. Amen.